Pan tutaj już wspominał o pewnych elementach tego raportu, o pewnych danych, które z niego wynikają, które też w jakiś sposób są niezmienne. Czyli, że raczej w Polsce czytają kobiety, że więcej czytają mieszkańcy większych miast. Czy jest jeszcze kilka innych elementów tegorocznego raportu, które pokazują to, co już gdzieś tam się pojawiło w tych wcześniejszych latach?
Tak, zależność od płci i miejsca zamieszkania, oczywiście to są stałe zależności. Trzeba rzecz jasna pamiętać, że zależność między praktyką lekturową a konkretną zmianą demograficzną niekoniecznie jest zależnością bezpośrednią, ponieważ to, że możemy jakiejś grupie, na przykład grupie płci, przypisać intensywniejszą praktykę kulturową, w tym przypadku praktykę czytania książek, nie bierze się z samego faktu bycia mężczyzną lub kobietą, tylko bierze się z tego, że zmienna płci jest zmienną różnicującą inne postawy społeczne, takie jak na przykład prawdopodobieństwo uczęszczania na studia, zwłaszcza studia humanistyczne, liczbę lat spędzonych w zdobywaniu edukacji i tak dalej, więc ta płciowość, jakkolwiek efektowna, to ona po pierwsze właśnie ukrywa to, że pod tym są bardziej intuicyjne i bardziej oczywiste zmienne społeczne, a po drugie spojrzałbym na to niekoniecznie tak hura optymistycznie, bo można rzecz jasna tak argumentować, że boom edukacyjny, jaki nastąpił w Polsce w latach 90. to jest coś, czego beneficjentkami były przede wszystkim kobiety, w mniejszym stopniu mężczyźni, i że ta struktura wykształcenia tak się ukształtowała, że kobiety są przeciętnie lepiej wykształcone od mężczyzn. To jest święta prawda, ale z drugiej strony można by się zastanawiać, dlaczego tak jest w polskim społeczeństwie, że dziewczynki wychowujemy do tego, żeby się kształciły i czytały książki. Od chłopców wymagamy tego prawdopodobnie w mniejszym stopniu, przynajmniej tak by można było widzieć to na podstawie tych i innych badań. Może jest tak, że to większe zaangażowanie dziewczyn i kobiet w edukację i w czytelnictwo jest po prostu nadal świadectwem istniejących różnic w szansach na sukces życiowy. Mówiąc trochę publicystycznie, młoda dziewczyna musi się trochę bardziej postarać w życiu, żeby osiągnąć podobną pozycję życiową jak jej kolega. Musi się bardziej kształcić, intensywniej zdobywać wykształcenie i tak dalej, co by pokazywało, że te wnioski nie są znowu takie optymistyczne.
To na zakończenie jeszcze taki typowy polski czytelnik, gdybyśmy go mieli stworzyć. Będzie młodą kobietą mieszkającą w dużym mieście, czy jeszcze coś powinniśmy do tego obrazu dodać?
Młodą kobietą mieszkającą w dużym mieście, uczęszczającą do szkoły lub na wyższe studia. Tak, myślę, że to przede wszystkim tak. No, trzeba by oczywiście dodać, że będzie to osoba, która czyta książki pochodzące z różnych źródeł, w różnych formatach, w różnym celu i książki lubi czytać, łączy z tym też inne pozytywne skojarzenia.
Czyta tę jedną książkę rocznie, czy ona raczej jest w tej grupie czytającej więcej? I co to znaczy więcej?
Osób czytających więcej, to znaczy przyjmij taką miarę 7 lub więcej książek w ciągu roku, jest w Polsce około 8%. To jest stosunkowo niewielka zbiorowość, ale w miarę stabilna. Mamy tutaj często do czynienia z takim nieporozumieniem, kiedy wyobrażamy sobie tę młodą, wykształconą mieszkankę wielkiego miasta, potem zestawiamy to na przykład z wyborami lekturowymi, to możemy dojść do takiego dosyć kuriozalnego wniosku, że ta młoda, wykształcona kobieta z wielkiego miasta nic nie robi, tylko czyta książki Remigiusza Mroza. To tak nie działa. Rzecz jasna, to jest trochę bardziej złożone. Moglibyśmy bardzo długo rozmawiać o tym, jak układają się populacje społeczne poszczególnych typów książek czy poszczególnych autorów, i to nie jest tak, że im bardziej popularny, tym lepiej wykształcone osoby go czytają. Tak nie jest.